Buduj razem z nami Radio Warszawa. Złóż deklarację honorowego abonamentu poprzez stronę www.banksłuchaczy.pl.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.
Drodzy Państwo, ponowny argument za tym, by Kraków częściej odwiedzał Warszawę i kolejny dowód na to, że Warszawa da się lubić, z Krakowa. Ponownie przyjechali nas odwiedzić brat Łukasz Bujek, prezes zarządu manufaktury kapucynów, a także brat Grzegorz Marszałkowski, dyrektor dzieła pomocy świętego Ojca Pio w Krakowie, duszpasterz, rekolekcjonista, organizator biegu do Pustego Grobu dla wierzących, wątpiących w poniedziałek wielkanocny w Nowej Soli. Szczęść Boże, witam serdecznie.
Szczęść Boże, pokój i dobro.
Pokój i dobro. Rozumiem, że to nasze dzisiejsze spotkanie nie tylko ma związek z tym, że świętujemy to przeniesienie stolicy z Krakowa do Warszawy. 400 lat temu to miało miejsce. Jak się bracia z tym czują? Już się pogodzili.
Jestem bardzo dobrze z tym. Lubimy odwiedzać naszą stolicę, Warszawę. Składamy warszawiakom duchowo kwiaty z okazji 400. rocznicy. Gratulujemy tego, że mieszkają w stolicy.
No i możemy zaśpiewać Nie przenoście nam stolicy do Krakowa.
Jednak, no dobrze, to posłuchamy tego. Dziś będziemy mówić, drodzy Państwo, o specyfice powołania, ale nie tylko. Jestem ciekawa, jak bracia rozumieją to współczesne bycie wśród ludzi. Oprócz tego, że ręka boli po kazaniach, po homiliach. Brat Grzegorz.
No myślę, że bardzo ważne jest, aby być razem z nimi, a szczególnie też z tymi, którzy są biedni, bo i tutaj w Warszawie, i tu w Krakowie też naszą specyfiką jest obecność wśród bezdomnych. I to oni potrzebują, wydawałoby się, że potrzebują pieniędzy, wydawałoby się, że potrzebują jedzenia i odzieży, ale tak naprawdę to oni potrzebują, żeby dać im trochę czasu, żeby potraktować ich na poważnie, żeby poczuli się godni i żeby poczuli się, że są braćmi, siostrami, byśmy mogli porozmawiać sobie, by dać im też nadzieję, by poczuli się traktowani normalnie.
Czyli potrzebują domu?
Potrzebują domu w szerokim takim zrozumieniu tego pojęcia. Potrzebują spotkania. Myślę, że kiedy pytamy bezdomnych, co by chcieli odzyskać tego, co stracili, to w większości ponad 90% odpowiedzi to jest odpowiedź rodzina. Jednak ten dom to jest rodzina. To są relacje. To jest ktoś, na kogo mogę liczyć. To, że on wylądował na ulicy, to znaczy, że coś nie zadziałało w tej rodzinie, że była jakaś słabość. Były osoby, które się odsunęły w sytuacji trudnej. Ich po prostu nie było. Zabrakło wsparcia.
Ile czasu potrzeba, by w tym drugim człowieku, który zmaga się z bezdomnością, zauważyć rysy twarzy Pana Jezusa?
Myślę, że brat Albert bardzo szybko to odnalazł. Święty brat Albert i to arcydzieło Ecce Homo i ten właśnie malowidło, ten obraz Oto człowiek, właśnie Jezusa poniżonego, Jezusa ubiczowanego, cierniem ukoronowanego, przedstawionego przez Piłata. Właśnie brat Albert odkrył w tych ludziach poniżonego, właśnie takiego ośmieszonego, można powiedzieć sponiewieranego Jezusa. Myślę, że to jest kwestia właśnie naszej wrażliwości. To jest kwestia naszego punktu wyjścia. To, co mówi papież Benedykt XVI w tym encyklice Deus Caritas Est, miłość Chrystusa przynagla nas. To, że spotykamy się z nimi, to nie dlatego, że jesteśmy tacy genialni i dobrzy, ale doświadczenie miłości Chrystusa, Jego serce i Jego miłość przynagla nas, abyśmy spotykali Go właśnie w tych braciach.
No, zauważenie tego oblicza Chrystusa w człowieku bezdomnym czy ubogim, to przecież nie zależy od tego bezdomnego, czy od jego kondycji, od tego, jaki on jest, czy jak strasznie wygląda. No tylko zależy od każdego, którego spotyka. Ktoś i od jego osobistej takiej wrażliwości, wyczulenia, czy patrząc na drugiego człowieka, chce w ogóle zobaczyć w nim człowieka, czy patrząc na drugiego człowieka, patrzy już ze świadomością, że patrzy na, także właśnie na obraz boski, który jest zawarte gdzieś w tym człowieku. I ja mogę patrzeć na człowieka, który zewnętrznie nie jest jakiś potrzebujący, ale kiedy w sercu mam tę świadomość, że patrzę też na świątynię Ducha Świętego, na Chrystusa, to poznam w nim Chrystusa, obojętnie, czy będzie to człowiek, powiedzmy, zadbany, bez takich zewnętrznych oznaków, jakichś braków, potrzeb, czy będzie to wręcz właśnie bezdomny, który już ileś dni spędził pod gołą chmurką i głodny, i zaniedbany. Też będę w stanie w nim poznać Chrystusa.
Mhm. Jak tłumaczyć tym osobom, które przeżywają ten brak domu, brak rodziny? Być może one interpretują, że tak naprawdę to jest klęska obietnic Bożych, prawda? Że miało być tak dobrze, Pan Bóg cię nigdy nie opuści, a ja zostaję z niczym. Jak wtedy dotrzeć do takiego człowieka? Istnieje w ogóle taka szansa, że na chwilę się przywróci mu nadzieję albo chęci do życia? Podobno i najtrudniej wychodzi się z bezdomności.
No tak, bo jest to taka trudność bardzo złożona, bo to nie tylko kwestia braku mieszkania, ale to też jest brak pracy, brak perspektyw, brak relacji. Jest taki dość porządny dołek, można powiedzieć. No i też to są braki też i duchowe. Ci ludzie może czasem są z Panem Bogiem pogniewani. Jednak jest w nich taka wrażliwość i jest w nich taka szczera modlitwa. I zdarza się bardzo często wśród nich, że wchodzą do świątyni, żeby się przespać, bo jest cieplej, ale też wchodzą, żeby się pomodlić i szczerze poprosić o pomoc. Tak jak czytamy w psalmie 34, biedak zawołał i Pan go wysłuchał i Pan Bóg wysłuchuje ich modlitw. Można powiedzieć, że ta grupa dla niego jest priorytetowa, to jest elita dla niego. To są dla niego najważniejsze osoby i on ich wysłuchuje. To widzimy, pracując z bezdomnymi, że Pan Bóg im błogosławi i my przy okazji też trochę tego błogosławieństwa dostajemy, będąc blisko nich.
No ja mam
brat
takie...
Łukasz.
Mam takie wrażenie, że ci ludzie nie są naiwni, jeśli chodzi o relacje z Panem Bogiem. Że chociaż tak życiowo wydają się być pokrzywdzeni, czy są nawet niejednokrotnie pokrzywdzeni przez ludzi, to jednak mają też takie szersze spojrzenie. Ja przynajmniej tak ich odbieram, kiedy się z nimi spotykam, może nie tak często jak brat Grzegorz, ale jednak w Krakowie, czy na ulicy, czy też kiedy widzą habit, to zaczepiają, są śmielsi, pozdrawiają Pana Boga. Też czasem rozmawiamy. Wydaje mi się, że oni to widzą, że może i ja mam problem z Panem Bogiem. Tak sobie może myślą od swojej strony, ale widzę jednak inne osoby, innych ludzi, czy nawet właśnie zakonników, czy siostry zakonne, które jednak swoje życie Panu Bogu oddają. I czy innych ludzi, którzy są dla nich też jasnym, konkretnym świadectwem tego, że może ja mam ten problem, ale ktoś daje mi swoje świadectwo tego, że jednak, że Pan Bóg jest obecny, że Pan Bóg błogosławi, że chociaż na bieżąco ciężko zobaczyć jego działanie, to widzę osoby, które to działanie widzą, albo dla niego się poświęcają, oddają. I właśnie to tak poszerza to spojrzenie, bo niejednokrotnie ludzie, którzy może nawet nie są bezdomni, czy powiedzmy doświadczają dobrobytu, no mają to zawężone spojrzenie, że ja nie widzę błogosławieństwa Bożego, to już go nie ma. Jakoś obiektywnie. Tutaj wydaje mi się, że oni doświadczając też jakiejś pomocy, czy od strony innych, mają dzięki temu to szersze spojrzenie.
Ucieszyłam się na tą inicjatywę Bieg do Pustego Grobu. Myślałam, że ruszamy do Ziemi Świętej.
Troszkę daleko. No.
A to gdzie?
Nowa Sól. Przykładem Nowej Soli już jest wiele miejscowości, które takie biegi organizują. Biegi wielkanocne.
Czyli co, kto pierwszy? Święty Jan czy Święty Piotr? Czy jednak niewiasty te najwierniejsze, najbardziej odważne, tak?
No niewiasty też są dobre w bieganiu.
No dobre.
Pierwszy był anioł, bo
pierwszy był
kamień od grobu anioł. Odrzucił.
Tak, jest to taki pomysł, który przyszedł 8 lat temu, może 7 lat temu, w czasie treningu po lasach. My dlaczego nie zrobić takiego biegu w poniedziałek wielkanocny, kiedy ludzie może już mają troszkę tego świętowania dość dużo, bo Triduum Paschalne, Wielka Niedziela, Zmartwychwstanie. Żeby ich zaprosić troszkę na zewnątrz, na bieg ulicami miasta.
Poniedziałek wielkanocny, poniedziałek tradycyjne lany.
Mhm. Lany i poniedziałek. I jeśli będzie fajna pogoda, to nawet jeśli tych biegaczy tam gdzieś ktoś zleje wodą, to nawet przyjemnie, bo to dobrze się biegnie. Specjalne są kurtyny wodne na niektórych biegach.
No dobrze, ile kilometrów, ojcze?
To jest 10 kilometrów tym biegu.
10 kilometrów? To apostołowie tyle chyba nie biegli do tego grobu, prawda?
Było chyba krócej, może 3. Trzeba by pomierzyć. Pomierzyć trzeba, ile z wieczernika jest do grobu. Mhm. Na pewno jest tam krócej, tak.
O wiele krócej, tak.
Ale jest ten, właśnie czytamy przed biegiem tę Ewangelię świętego Jana, jak biegną. Bo rzeczywiście to jest taki moment napięcia, że człowiek już nie może iść na nogach, tylko musi biec, bo jest taka ciekawość, jest takie napięcie, co się tam stało, co te kobiety wymyśliły, znowu coś pokręciły i tych dwóch apostołów, i tu się też rodzi nadzieja, tak, że to, co powiedział Pan Jezus, to jednak się spełniło wszystko.
Dopiero im się tam zaświeciło,
zaczęło,
tak?
Zaczęło się to kojarzyć i wtedy właśnie, no najwięcej szarych komórek uruchamia się właśnie, jak biegamy. Może dlatego też bieg jest tak dzisiaj popularny i to zauważyliśmy jako bracia kapucyni, też i duszpasterze.
Najlepsze inicjatywy po tym biegu powstają, rozumiem, tak?
Tak, po biegu najlepsze kazania, najlepsze rekolekcje, ale zauważyliśmy dużą popularność biegania i dlaczego by tego właśnie troszkę nie ochrzcić, powiedzmy to...
Nie ewangelizować,
nie ewangelizować, tak? I tę przestrzeń zrobić taką, że dekoracja jest w kościele jest też dekoracja pustego grobu, wcześniej przed mszą jeszcze są adoracje Najświętszego Sakramentu, więc na medalach jest wizerunek Chrystusa, co roku jakiś szczególny patron, w tym roku święty Antoni, który 800 lat temu przyjął święcenia kapłańskie. No, dodatkowa jakaś ewangelizacja w pakiecie startowym, książki religijne, chrześcijańskie.
Ale świetnie. Ile osób bierze udział w tym biegu?
No około 1000, do 1000.
To ładnie.
Rozpoczynaliśmy
ile lat? To już jest długa tradycja?
Siódmy bieg. Zaczęliśmy od 300 ponad biegaczy i tak sukcesywnie do 1000. Nie chcemy przekraczać 1000 z różnych względów, ze względu też na bieg masowy, wtedy byłby inne przepisy są, ale też ze względu na to, że byłoby ciasno już i ta kameralność.
Czyli nie zachęcamy. Istnieje taki bieg, ale mieszkańcy Warszawy nie musicie jechać do Nowej Soli.
Niektórzy przyjeżdżają.
Ale w Warszawie może kapucyni przymiodowej uśmiechną się do tego pomysłu.
No może też. Podłączą się do tego.
Mówi się o salezjańskiej radości, jeśli chodzi o duszpasterstwo. Jaki jest charyzmat duszpasterstwa kapucyńskiego? Prostota. Brat Grzegorz, brat Łukasz.
Myślę, że prostota, takie nieskomplikowanie, taka bezpośredniość w relacjach.
Bliskość.
Myślę, że my sami tak też żyjemy ze sobą, żeby było wszystko jasno, prosto powiedziane, bezpośrednio. I tak samo
czyli
też...
Czyli nie ma obgadywania.
Tak samo też... O grzechach to w konfesjonale będziemy rozmawiać.
Ale tutaj pani redaktor chce nas wyspowiadać tutaj na antenie.
Odrobinkę, prawda?
Ale kto nam rozgrzeszenie da teraz?
No właśnie, mamy pani nie da rady.
Mamy blisko biskupa warszawsko-praskiego i pomocniczego. Bardzo
może
sympatyczni.
Może nas słucha, to poprosimy od razu.
Miłosierdziem, więc tak.
No więc tak, na pewno taki styl na to duszpasterstwo. Oczywiście, jak wszędzie, są różne grupy, które się koncentrują wobec, powiedzmy, różnych tematów, czy duchowości, czy wobec Pisma Świętego, czy Świętego Franciszka, czy jeszcze innych jakby skarbów naszej wiary. Ale jeśli chodzi o taki styl, to na pewno taka bliskość, bezpośredniość. Braterstwo.
Tak, w naszych konstytucjach tak. Minoritas, na po polskie to trudno to przetłumaczyć, bo to mówić o mniejszości.
Czy taka małość, czyli małość. Żeby ktoś, z kim się spotykam, nie czuł się w jakiś sposób
mniejszy
poniżej mnie, tak, zdominowany przeze mnie.
Wręcz przeciwnie, my chcemy być mniejsi.
Ja miała takie marzenie, żeby bracia pojechali na przykład do Brukseli z tym przesłaniem, naprawdę.
Do tych większych panów, do majores. A my sobie tylko minores.
Tak, minoritas. Właśnie historycznie właśnie Franciszek, święty Franciszek właśnie tak widział, że ci mający władzę na tym świecie, czy szlachta, czy pieniądze, to byli ci majores, ci właśnie panowie tego świata. On mówi, on sam nie chciał być i braci, którzy przyłączyli się do tego braterstwa, czy do początkującego zakonu, mówi, nie, wy macie być właśnie minores. Nie majores, tylko minores. Właśnie bracia mniejsi.
Ostatnio jak byliśmy, proszę sobie wyobrazić, mówię teraz do brata Grzegorza, brat Łukasz i współbrat nie podaje naszej antenie receptury balsamu kapucyńskiego. Może dzisiaj coś się zmieni, skoro już jesteśmy tacy zaprzyjaźnieni.
To jest tajemnica, no. To jest tajemnica. Nie wiem, czy handlować.
Rozgrzeszenie czy... będzie, w razie czego.
Ja nie wiem, czy bym dostał rozgrzeszenie tak zwane dziejowe no od właśnie. Tych pokoleń kapucynów, którzy z wielką troską trzymali buzię na kłódkę
utrzymali
w tej sprawie.
Utrzymali ten sekret, a ty byś był taka szczera kacha, no. Byś to
może
wszystko
nie.
By
ale
powiedział.
Była piękna historia, bo nawet marszałek Piłsudski był w to zaangażowany.
Dokładnie,
prawda?
Dokładnie. I to wcale nie była historia wymyślona na potrzeby audycji.
Nie.
To ona już życie
wiarygodne, wydarzenie. Ale jakbyśmy powiedzieli tylko o jednym składniku, który sprawia, że jesteśmy naprawdę zdrowsi, bardziej rzeźcy. I dlaczego ten balsam kapucyński, aha właśnie, on jest przeznaczony tylko dla osób dorosłych, tak? Dzieci
no,
nie?
No tak, no bezpiecznie jednak, żeby go dorośli przyjmowali.
Ile można go przyjmować w ciągu tygodnia? Profilaktycznie, codziennie po dwie krople, po łyżeczce,
nie,
po
no,
łyżce.
Łyżeczka taka do herbaty, do cukru, czy nawet łyżka, to już byłoby dość, tak.
Mhm, ja tak spróbowałam właśnie małą łyżeczkę i...
No, bo to są
kaput było.
Są różne
naprawdę.
Sposoby. Są
można
różne,
na cukier.
Można na cukier, to mówię, wtedy będzie łatwiej. Tak. Ale są oczywiście twardziele, którzy przyjmują go na czczo i bez niczego i on tam wtedy też swoje dobroczynne skutki uaktywnia.
Czyli daje zdrowie, witalność i żyje się wtedy co najmniej? No właśnie, żyje się wtedy intensywniej, czy żyje się wtedy dłużej?
Myślę, że intensywniej.
Przyjmiemy tą wersję, bo nie można też za długo żyć bez przesady.
No
chociaż
właśnie.
Jeden z naszych braci 100 lat prawie dożył, 50, zabrakło mu 6 miesięcy.
Jak już umierał, czy był bliski śmierci, to mówił, że ja już nie chcę żyć, ja już chcę tam. Na początku,
bo tam jest tak pięknie.
Na początku się szykował na ten jubileusz stulecia.
A miał napisane kazanie na 100 lat, które przeczytał kolejny brat, tak.
Na jego pogrzebie to przeczytał, tak?
Czy na jakoś... jego pogrzebie i na tym urodzinowym.
A na jego,
też.
Tak, bo ta msza urodzinowa się odbyła tylko, że już ojca Medarda, bo to o nim myślimy. Już go nie było ciałem wówczas w kościele. A był tutaj kapelanem w czasie Powstania Warszawskiego, nasz ojciec Medard.
Medard Paryż.
Tak. I właśnie już parę dni przed śmiercią mówi do swojego takiego zaufanego brata, który tam przychodził do niego, często odwiedzał go, rozmawiał z nim. Mówi, Jasiek, ja już nie chcę tych 100 lat. Ja już chcę iść tam.
Mhm. Tam jest tak pięknie, kolorowo.
I w swojej prostocie ta jego prośba została spełniona, prawda?
Tak.
A propos jeszcze tego balsamu, bo chcę powiedzieć, jak często można go stosować, to nie tylko na przeziębienie, ale także profilaktycznie?
Jak najbardziej, tak. To są po prostu, to jest mieszanina ziół, też zmieszana z alkoholem, dlatego alkohol bardzo dobrze wyciąga te z ziół różne substancje. To nie jest żadną tajemnicą, że zioła albo rozpuszczamy w wodzie, albo rozpuszczamy właśnie w alkoholu czy w oleju. Więc i wtedy nawet alkohol czy olej potrafią dużo więcej tych substancji, albo nawet inne niż woda, wyciągnąć, intensywniejsze. I rzeczywiście wzmacnia, pobudza do działania. Rzeczywiście, tak.
Wielki Piątek dla braci to koniec naszych nadziei czy początek nowego życia?
No, jednak życie.
To brat Łukasz, a brat Grzegorz?
No, ja patrząc troszkę przez perspektywę ojca Pio i przez perspektywę krzyża, to jednak jest to miłość, tak, jest to miłość, która właśnie oddaje życie za przyjaciół. Jest to konsekwencja, jeśli ja kocham kogoś, to jestem w stanie za niego umrzeć. Tak jak byliśmy dzisiaj na grobie nieznanego żołnierza, miłość ojczyzny, która doprowadziła ich do śmierci.
A co powiemy tym młodzieńcom, którzy zastanawiają się nad wstąpieniem do kapucynów? Wystarczy, że usłyszą głos Pana Jezusa i będą lubili pić cappuccino?
Oczywiście. Brodę i zapuszczą brodę.
Właśnie.
Bardzo popularna dzisiaj.
Dzisiaj tak, broda drwala. Tak.
Mamy oczywiście także w szeregach kapucynów braci, którzy piją herbatę. Więc,
czyli przymykają bracia oko, tak? Na herbaciarzy.
I mamy też takich, którym broda nie rośnie. Więc po prostu, jak ktoś się zastanawia, to niech się skończy zastanawiać, a przyjdzie i zobaczy.
Czego możemy życzyć w związku z tymi nadchodzącymi świętami Zmartwychwstania Pańskiego naszym radiosłuchaczom? Mieszkańcom Warszawy, Krakowa, całej Polski.
Zmartwychwstania, żeby zmartwychwstali do nowego życia, żeby otworzyli oczy, żeby zobaczyli to, czego do tej pory nie widzieli, żeby pozwolili Duchowi Świętemu się prowadzić. To jest dla nas, braci kapucynów, też bardzo ważne zawołanie, bo naszym przełożonym głównym jest Duch Święty, królową jest Matka Boska.
Boże.
No to właśnie, aby pozwolili prowadzić się Duchowi Świętemu.
On dla mnie jest, tak kontemplując śmierć Jezusa, no niesamowite, że zwycięstwo, że życie, no zaczyna się po śmierci. To gdyby Pan Jezus jednak chociaż jakąś jedną sekundę przed tym skonaniem, przed taką totalną, powiedzmy, pustką czy beznadzieją zrezygnował, nie dałby takiego właśnie przekonującego, ostatecznego dowodu miłości. A można by powiedzieć, nie dałby Panu Bogu, czy właśnie Bogu tego, tej możliwości do działania poza śmiercią, nie? Do tego totalnego, totalnej działalności, totalnej odpowiedzi, pokazania, że miłość przełamuje śmierć. I to właśnie jest takie przekonujące dla mnie na te wszystkie momenty, gdzie wydaje nam się, że już się dalej nie da, że ja już tak nie mogę, że przecież to jest poza moimi siłami. I opuszczamy tę jakąś dobrą, słuszną, obraną drogę, bo tracimy siłę, czy zaczynamy wątpić. A Jezus właśnie daje przykład wytrwałości poza zwątpienie, poza własne siły. Więc takiej też wytrwałości i wiary w moc Boga, która jest poza moją słabością już, życzę wszystkim.
Mm-hmm. A najbliższe sercu miejsce w Ziemi Świętej?
Muszę takiego sobie przypomnieć, gdzie takiego, ja się dobrze czułem, jak tam
pytania
byłem.
To nawet nie spodziewaliśmy się, nie, Łukasz?
Tak, to było nieustalone. Narodzenie. Ja sobie dobrze się czułem tam w Bazylice Narodzenia.
Czyli w Betlejem.
W Betlejem.
Mhm. Ja osobiście Nazarecie bardziej się dobrze się czułem. W tym domu rodzinnym, tak.
Pięknie tak, tam jest, prawda?
Tam jest pięknie. Mhm. Mhm. Tutaj początek i ta tajemnica zwiastowania, no to jest początek, tak. Tutaj się wszystko zaczęło, no. Jak mówi papież Jan Paweł II, będąc w Wadowicach. Tu się wszystko zaczęło.
No ale pięknie też właśnie tam w tej bazylice, z kolei w Nazarecie zwiastowania jest, wiadomo, te miejsca są mniej więcej tutaj to miało miejsce, ale jest taki przejmujący ten napis. To tutaj słowo stało się ciałem.
Ale, właśnie. Tak. Mhm.
Ale właśnie tutaj brat Grzegorz wymienił miejsce związane z wcieleniem Chrystusa, no i moje to w narodzeniu. Narodzenie tak samo jest związane z wcieleniem Chrystusa. Jakoś tak wyszły te nasze franciszkańskie dusze tutaj mocno, bo Franciszek bardzo ukochał tajemnicę wcielenia przecież.
Tak, wcielenia.
I szopkę.
Ale też tajemnice ukrzyżowania, tak? To są te dwie tajemnice.
Narodzenie, właśnie wcielenie i ukrzyżowanie. Mhm. I Eucharystia jako trzecia kontynuacja.
A propos Wieczernika, prawda?
Właśnie. To Panie miejsce.
Dziękuję za to spotkanie i zapraszam do nas częściej. Do tej pięknej Warszawy.
Dziękujemy.
Dziękujemy bardzo.
Brat Grzegorz Marszałkowski, dyrektor Dzieła Pomocy Świętego Ojca Pio w Krakowie, duszpasterz, rekolekcjonista, organizator biegu do pustego grobu, a także brat Łukasz Bujak, prezes zarządu Manufaktury Kapucynów. Szczęść Boże, pokój i dobro. Do usłyszenia.
Pokój i dobro. Dziękujemy.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.